Antoni Ferdynand Osendowski. Lisowczycy. Rozdział pierwszy. Klekot orli. W sierpniu roku 1611 gwarno było na wszystkich placach i ulicach Wilna. Tłumy mieszczan i Żydów wyległy z domów, porzuciwszy swoje kamienice, warsztaty, kramiki i barłogi. Ludzie rozprawiali wzburzonymi głosami, wymachiwali rękami, mówiąc jednocześnie i nikogo z osobna nie słuchając. Niewiasty i dzieci wytykały głowy z okien i patrzyły z ciekawością. Na bocznych, biegnących ku katedrze ulicach ciągnęły się długie rzędy karoc pańskich, wózków, karabonów, koni osiodłanych. Tutaj z takim samym zapałem szedł rozchowor pomiędzy hajdukami i pachołkami noszącymi barwy swoich panów. Przed katedrą zgromadziła się niemal cała szlachta litewska, dumna, milcząca i bitna. Nikogo, zdawało się, tu nie zbrakło. Radziwiłowie różnych gniazd, Tyszkiewiczowie, Pacowie możni, zazdrośni o wpływy na sejmie Wańkowiczowie, kniaziowie Giedrojciowie i Gedyminowie, od wielkich władców litewskich ród swój prowadzący, a za nimi pomniejsi, acz w dziejach Litwy i korony znamienici, stali w oczekiwaniu niespokojnym. Tuż obok stłoczyła się szlachta białoruska i inflancka, która do Wilna umyślnie zjechała. Panowie spod Witebska i Dyneburga wieńcem otoczyli wielkiego kanclerza litewskiego, pana Lwa Sapiehę. Troska i niepewność zamroczyła oblicza rycerzy, chociaż każdy z nich w różnych ciężkich potrzebach bywał, bo na nich, jak na twardej osełce, nie ostrzyli, ino tępili i łamali miecze Turcy, Tatarzy, Wołosi, Kozacy i Szwedzi. Ten i ów z rycerzy coraz to głowę zadzierał, patrząc ponad tłumy szlachty i wyglądał kogoś niecierpliwym, zatrwożonym wzrokiem. Wszystkie oczy skierowane były w stronę ostrej bramy. Dolatywało stamtąd wycie ciżby ludzkiej, przeszywane niby świszczącym ciosem szabli, zgrzytliwym graniem piszczałek. W pobliżu głównych podwoi katedry, tuż przy Sapiehach, stanęło nieliczne grono panów, snać dopiero z daleka przybyłych, bo zakurzonych i zdradzających ślady nieprzespanej nocy i trudów podróży. Najstarszy, siwy, lecz krzepki szlachcic, w czerwony kontusz przyodziany, co chwila podnosił na sąsiada oczy, czekając, że ten coś do niego przemówi. Sąsiad zaś, chudy, straszliwie wybujały mąż o wąskiej i ostrej jak klinga miecza zawadiackiej twarzy, milczał, pociągając co chwila wąsiska w dół i owijając nimi srebrne guzy szarej, samodziałowej kapoty. Nareszcie starzec nie wytrzymał. Trącił sąsiada łokciem w bok i mruknął z docinkiem. — Panie Jur, jesteś co prawda nie najwyższym z cnego rodu haraburdów inflanckich, lecz eodem tempore tegoż czasu za wysoki na to, abym mógł dojrzeć na twym obliczu, co za się myślisz o tej imprezie całej. Panie haraburdo, sąsiedzie miły, kiedyż? Kiedyż? Rychło patrzeć moździeju, jak nadążą. Bo to widzicie, moździeju, przez ciżbę niełacno im się przepchać. Non licet nie przystoi szabli w robotę puszczać w onej chwili. Posłyszał tę odpowiedź mocno pokraśniały pan Lew Sapieha. Krótkiego wąsa dotknął, okiem błysnął i zapytał siwego szlachcica. śpiesznować panu, mości Ksawery, onego sławnego straceńca obaczyć? Burzy się, widzę, w starym ciele krew lisów znamienita. Lubicie o niej po dworach swoich rozprawiać, wiem o tym. Krew zaprawdę jak miód stuletni, wasza dostojność, co od innych snadniej sapiechowie wyrozumieć mogą, bo nasz znak herbowy noszą, odparł śmiele siwy pan Ksawery. Quod attinet, co się tyczy owego straceńca, ano przecież, że śpieszno. Z naszych to stron ów przesławny junak pochodzi. Starzec aż się zaperzył, pokraśniał jak rak i po połach żupana rękami się uderzył z wielkiej ochoty i niecierpliwości. Pan sapiecha chciał coś rzec i już usta otworzył, lecz nie miał na to czasu. Tysiące głów poruszyło się nagle i z każdych ust wyrwał się okrzyk grzmiący. Wiwat Jarosz Kleczkowski! Gloria sławnemu pułkownikowi! Kleczkowski! Kleczkowski jedzie! Roztrącając tłum piersią bułanego bachmata, do krużganka katedry zbliżał się mąż wielce postawny, acz młody jeszcze. Wysoki, barczysty nadmiernie, o piersi wypukłej niby kopuła, o szerokiej, bliznami pociętej twarzy, na której pięknie się rysował nos orli i jarzyły się fantazją i wesołością niebieskie, z lekka zmrużone, krotochwilne oczy. Tak wyglądał ów jeździec. Siedział na siodle niedbale, lecz każdy rozumiał, że mocno i wygodnie. Ręką poprawiał zwisającą na bok szeroką czapę, ableuchę lub dotykał płowego wąsa. Krzywa szabla i krótka rusznica za plecami stanowiły całe uzbrojenie jeźdźca. Za nim, niczym nie różniąc się przyodziewkiem i postawą, jechało dwóch innych, przeraźliwie grających na piszczałkach i potrząsających spisami. Barczysty rycerz dotarł nareszcie do stopni krużganka, przerzucił prawą nogę przez łęk siodła i lekko zeskoczył z konia. Przyjrzał się zebranym panom, temu i owemu z nich z uśmiechem ręką skinął i wszedł na najwyższy stopień. Urwały swój jazgot piszczałki. Przybyły rycerz rękę wzniósł nad głową, żądając ciszy. Wkrótce wszystkie głosy umilkły. Ludzie, podnosząc się na palcach i zadzierając głowy, czekali. Rycerz zdjął czapę i odgarnął z czoła dawno niegoloną pułową czuprynę. Jestem Jarosz Hieronim Kleczkowski, pułkownik czarnej chorągwi naszego hetmana, pana Aleksandra Józefa Lisowskiego. Przybywam do grodu waszego z orędziem jego, danym in fundamento na podstawie listu przypowiedniego jego królewskiej mości, miłościwie nam panującego króla Zygmunta III oraz rozkazu wielkiego hetmana litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. To mówiąc, pan Kleczkowski czapę z powrotem na mocną, okrągłą głowę wcisnął i wyjąwszy z zanadrza pismo, głosem tubalnym, który aż hen ponad stolicę litewską popłynął, jął czytać. Na twarde i niebezpieczne posługi woła nas król i ojczyzna, ale też dozwoliły zakazanych innym pułkom wolności i zysków. W orężu i odwadze cały nasz żołd, cała nagroda. Pewniejsze one będą niż zawodne z publicznego skarbu zapłaty. Niepospolitej ja od was żądam odwagi. Jeżeli jeden wśród was jest, który by na wymierzone przed sobą działo nie rzucił się, jeden nie uderzył na pięciu, gdy ja rozkażę, nie wskoczył pierwszy na mury lub w bystre i głębokie nurty, niech do szeregów moich nie dąży. Orężem waszym będą szabla i rusznica, łuk z sajdakiem, rochatyna, koń lekki i wytrwały. Ani wozów, ani taborów, ani ciurów nie ścierpię. Wszystko nosić będziecie ze sobą. Nie wymagam ja po was gładkich w szyku obrotów, ino natrzeć zuchwale, kiedy potrzeba rozsypać się, zmylić ucieczkę, znów się odwrócić i nieprzyjaciela obskoczyć. To dzieło nasze. Dam odpoczynek, gdy czas po temu, lecz w potrzebie, w pracach waszych znać nie będziecie ni dnia, ani nocy. Przebiegać najodleglejsze szlaki nieprzyjacielskie, krainy palić, wsie burzyć i miasta, pędzić przed sobą trzody bydła i jeńców tysiące, nie przepuszczać nikomu. To odtąd stać się ma jedynym zatrudnieniem waszym. Przypis, tekst oryginalny. Tłum milczał, ważąc w myślach słowa orędzia. Pan Kleczkowski uśmiechnął się pod wąsem i dorzucił jeszcze głośniej, chociaż w słowach jego zabrzmiały już gniew i drwiny. A pomnijcie k temu, że wprawdzie na zbrojnego nieprzyjaciela nie dość jesteśmy opatrzeni, zwłaszcza w żelazo, którego na wojnie w największym niepokoju dla ustawicznego używania nie mamy, tylko u koni pod kopytami, u siebie zaś przy boku, a częściej w garści. Znowu milczał tysięczny tłum. Ho, ho, zagrzmiał pan Jarosz i śmiał się długo i urągliwie. Ho, ho, a to ci Litwa odważna! Czy nie macie tu kogo z Białej Rusi? Z Inflant? Może tam są junacy, a nie tchórze, mieszczuchy pasibrzuchy na wiedźmę dziobatą. Pfy, pfy, panowie szlachta! Splunął pułkownik i ku Bachmatowi oczy swe obrócił, jak gdyby odjechać zamierzał. My z Inflant jesteśmy i z Białej Rusi, padły jednocześnie dwa głosy. Ksawery Lis z Rzeżycy i Jan Haraburda z Lucyna. No i cóż gadać będziecie? Rzucił pytanie pan Kleczkowski. My do wojenki z dziada pradziada ochotni jesteśmy. Ino, mruknął sędziwy pan Ksawery. Ino co? Wszystko jasne jak słońce, krzyknął pułkownik. Dziury w głowie nam wygadałeś, mości pułkowniku, odpowiedział starzec. A raciones zaciągu nie wyłuszczyłeś. Pan Kleczkowski aż usta otworzył zdumiony. Siwy pan Lis, nie patrząc na niego, prawił już do tłumu się zwracając. My tam i na wojnę pójdziem. I z 500 koni i pachołków zbrojnych wystawim, jak to lisy zwyczajnie. Wojowali oni za Henryka Pobożnego, Czechów, Franków, Węgrów, do swoich rot wciągając. Bo wiedzieli, co czynić mają, kogo i za co prać. Wojowali przy królu Jagielle pod Grunwaldem, bo rozumieli, że krzyżak luty wróg. Ino teraz trzymamy gębę jak zaszytą, bo nic nie wiemy, a wasz mości słów słuchając, mruczymy do siebie lelum po lelum, świstum po świstum. Ot co! Jakbyś, sąsiedzie miły moździeju, z gęby mi owe słowa wyłuskał, zawołał chudy pan Jan Haraburda i patrząc na pułkownika dorzucił. Ot co! Ot co, ot co! Przedrzeźniał ich pan Kleczkowski. Czegóż chcecie do diabła rogatego? Dziwicie się, jakby 100 wsi wypalił. Czyż nic nie pojęliście? Pojęliśmy, coś odczytywał mości pułkowniku. Ino istotne raciones causae, przyczyny sprawy. Nie zostały wyłuszczone. Odezwał się z powagą pan Lew Sapieha i oczy chytrze zmrużył. W sam raz tak, zgodził się sędziwy lis, a pan Haraburda długimi wąsikami potrząsnął i dorzucił ot co. Kiedy tak, to tak, zawołał pułkownik. Widzę, że igłą wam w głowie de publicis, o sprawach publicznych, układano. Ja wam łopatą włożę. Dziękujemy, waszmości, panie Kleczkowski, odpowiedział za wszystkich pan Sapieha mocno drwiącym głosem. A mnie, wielkiemu kanclerzowi, acz jako privata persona obecny tu jestem, nauczyć się od ciebie przydarzyć może. Pan Kleczkowski łysknął ku możnemu panu okiem, rzekłbyś wilk na zuchwałe jagnię, lecz pohamował się i zaczął mówić. Za cara Dymitra panowania chciał miłościwy król nasz do wieczystej zgody z Rusią dojść, wiarę katolicką szerzyć i utwierdzać na stronie moskiewskiej, a na Szwedów zastępy dymitrowe pchnąć. Gadają ludziska i to i owo w tej materii, wtrącił wielki kanclerz litewski. A przecież pamiętać musimy, że amicus Plato set magis amica veritas. Platon jest przyjacielem, lecz większą przyjaciółką jest prawda. Podobno dwóch było Dymitrów carów, a każdy z osobna szalbierz był i oszust. Najgorszy zaś był ów drugi, którego do zuchwałych poczynań niecny Miechowiecki w Starodubie namówił i popchnął. Ponoć żadna to latorośl groźnego cara Iwana, jeno Chawryło Wierowkin, syn bojarzynka lichego, albo zgoła Żyd. Pan Jarosz Kleczkowski podniósł hardą głowę i krzyknął – Ługarstwo to jest, od wrogów zadane! Sam Ojciec Święty kochanym synem i szlachetnym panem go nazwał. Dymitr na Kremlu uszedł śmierci. Gdy się objawił znowu, przyznała go caryca Maryna, córka wojewody sandomierskiego, jaśnie oświeconego pana Jerzego Mniszcha. Miał ów odnaleziony carewicz, jak Dymitr Iwanowicz, jedno ramię wyższe, brodawkę na policzku, tenże wiek, wzrost, oblicze, postawę, włos, do 100 kulawych czartów. Gdyby zaś nie był prawdziwym Dymitrem, to ja waszmościom powiem, lepiej dziś jajko niż jutro kokosz.
O jakimże to kokoszu mówisz, panie pułkowniku? Proszę... Proszę! Ze śmiechem zapytał młody Dominik Radziwiłł i dodał: O, Chryst! Jajko to był Dymitr, za którym ostatnio lud moskiewski powstał, co było na nasz młyn wodą, odparł pan Kleczkowski. Za Dymitrem do serca Rusi dotarliśmy i w Kremlu osiedliśmy, gdzie teraz pan Aleksander Gąsiewski bojarom, zmiennikom opędza się krwawo. Teraz, gdy tatarski hanek Pietka Urazów gardziel carowi handżarem podciął, insze wypływają mości panowie sprawy, do których plurimum tribuere przywiązywać wielką wartość musimy. Oto bowiem na tron moskiewski wprowadzić zamierzamy królewicza Władysława. On zaś władzę Ojca Świętego i naszą świętą wiarę katolicką na niezmierzonych stepach Rusi utwierdzi na wieczyste czasy. A może gra owa o Szwedów się ociera, aby znów po koronę wazów sięgnąć, moskiewskie krocie mając do posługi wojennej? Zapytał pan Stanisław Wańkowicz. Niechby i tak było, aby to na zdrowie ojczyźnie wypadło, zakrzyknął pan Kleczkowski. Nasza rzecz żołnierska słuchać, nie rozmyślać, bośmy nie kauzy perdy, ino rycerze. Takie to są nasze raciones kauze. No, Cóż powiecie, waszmościowie? Jeśli takie, to lisowie z Inflant ruszą, a z nimi osendowscy, lisem się pieczętujący, a siedzący w Homelmujrzach, Pokuninie, Mzurach i Lisowie. Razem będzie 500 koni, zawołał siwy pan Ksawery, a tak zwyczajnie, jak gdyby komuś korzec żyta odmierzył. No i haraburdowie z wami w 100 koni wyjdą, ot co! Dorzucił pan Jur i wąsy w dół pociągnął z całej siły. Młodzież, stojąca dokoła nich, szablami błysnęła i krzyknęła — Idziemy do Lisowskiego! Idziemy jak jeden mąż! — Ho, ho! — huczał pan Jarosz, mocno uradowany. — Idziemy! Idziemy! — rozlegały się z tłumu coraz nowe i liczniejsze głosy. — Ho, ho! — już ryczał pułkownik, aż w uszach dudniło, niby od wielkiego dzwonu farnego. Ależ ma owy kawaler paszczękę, że jej 100 psów nie przeszczeka, mruknął do Tyszkiewicza wielki kanclerz litewski. Pan Kleczkowski tymczasem uciszył tłum i krzyknął. Nie masz u nas w wojsku ani benenati, dobrze urodzonych, szlachty, ani ludzi stanu podłego. Jeśli odwagę nosi w sercu i dla śmierci pogardę, to brat nam i towarzysz. Pomnijcie o tym. Wtedy zerwała się, rozpętała istna burza. Setki, tysiące gardzieli krzyczało, ryczało. Idę, ja też z wami. Do Lisowskiego znaku wstępuję. Pod chorągwie Lisowskiego. Chcę być straceńcem. Raz kozie śmierć, ale za to pohulam. Prowadź, prowadź. Wiwat Lisowski, wiwat pułkownik Kleczkowski. Aha, posmutniały pany. Nie w smak królewiętom, że każdy, kto śmiały, panom równy, a może lepszy. Wiwat Lisowski, rycerz i wódz przesławny. Idziemy, idziemy. 2000 szabel uprowadził tegoż wieczoru pułkownik Jarosz Kleczkowski z Wilna, do którego zjechali się panowie z Litwy, Białej Rusi, Inflant i ściągnęło, zbiegło się zewsząd pospólstwo mieszczańskie i wiejskie oraz zawali drogi, infamisy, wichrzyciele, podżegacze, łotrzykowie, ścigani przez sądy i gorące głowy, ogarnięte płomieniem walecznego serca, żądnego uciech bojowych i sławy. Prowadził tę hałastrę niesforną bez taborów, spiży i obroków wprost na Smoleńsk, pędząc jak szalony. Zdawało się, że kuligiem jadą lub nagody weselne. Szli tymczasem na wiekopomne dzieło, sławne nie dla ojczyzny, lecz dla męstwa Polaków, bo imię polskie, chorągwie i blask swego oręża w nieznane dotąd mieli zanieść krainy. Wszystkie ludy i odwagą, i porywem w podziw i zachwyt wprowadzić. Śpieszył się buńczuczny pułkownik Jarosz Kleczkowski bardzo. Od swego wodza i przyjaciela pana Aleksandra Lisowskiego wiedział, że król po zdobyciu Smoleńska miał na Moskwę pociągnąć, aby dwa potężne trony mocno i wieczyście połączyć. To też, aczkolwiek znaczne, prowadził zastępy ludzi zbrojnych, i to takich, którzy w nieszczęśliwym rokoszu Zebrzydowskiego i w krwawej wojnie inflanckiej czynny brali udział, a nie na jednym z nich i kondemnata lub infamia zaciążyła, słuchy o tak licznym komuniku zaginęły od razu. Zdawać się mogło, że to pojedynczy jeździec w morzu ludzkim Rzeczpospolitej wzburzonej bez śladu utonął. Działo się to jednak inaczej. Zaraz za Wilnem do oddziału prowadzonego przez pana Kleczkowskiego przyłączył się inny, całkiem mały, bo zaledwie 30 ludzi liczący. Były to stare, oddane Lisowskiemu wierne rembajły, które wraz z nim po ucieczce księcia Janusza Radziwiła w dniu klęski pod Guzowem do samozwańca Dymitra zbiegły. Pan Jarosz szybko podzielił nowozaciężnych na 10 pomniejszych oddziałów setniami zwanych i oddał je pod komendę swoich Lisowczyków. Rozsypały się wnet małe oddziałki po głównych i po ubocznych szlakach do Smoleńska bieżących. Prowadzili przyszłych straceńców rotmistrzowie Nikodym Jakuszewski, Wojciech Sulmirski, porucznik Konstanty Zawisza i towarzysze Ryliński, Pywcewicz, Piotr Murzyło-Buczacki, Sebastian Stępczyński, Hieronim Swarzewski, Jur Gackowski i Jacek Dydyński. Każdy miał przy sobie dwóch dziesiętników, chłopów srogich, karnych i milczących, a najsroższym był Jan Starościak, mazur szczery. Rozproszył się tedy oddział pana Jarosza po szerokim pasie pomiędzy Wilnem a Smoleńskiem i parł naprzód bez noclegów, po stacjach zatrzymując się tylko tyle, ile wypadało, aby garść prosa do sagana wrzucić lub kawał wędzonki ugotować. Dopiero koło Mochylewa na Dnieprze posłyszano o Lisowczykach. Niejaki pan Twarowski z Twarowa nie chciał wpuścić do dworu na nocleg setni Jacka Dydyńskiego i koniom obroku wydać, powołując się na summus ius, najwyższe prawo, na co rudy jak płonący snop słomy rżanej pan Jacek odrzekł rezolutnie: summus ius, summa injuria. Najwyższe prawo, najwyższa krzywda. To wyrzekłszy, kazał wachmistrzom panka na kobiercu rozłożyć i batogów 35 wsypać sumiennie. Pod Orszą znowu nie chciał przed rotmistrzem Nikodymem Jakuszewskim z drogi zboczyć pan Remigian Brochocki, za co bitny Lisowczyk kazał wywlec szlachcica z kolasy i młotkiem wiszącym przy łęku siodła w hardą głowę gruchnął. Zresztą nic innego się nie przydarzyło i wkrótce oddział dał nura za rubieże Rzeczpospolitej. Nikt nie wiedział jednak, dlaczego tak spokojnie odbył się pochód Kleczkowskiego przez Litwę. Pan Jarosz znał ludzi, którzy orędziu Lisowskiego posłuch dawali i umiał sobie radzić z nimi. Gdy pewien szlachetka zaciężny wdarł się przemocą do dworu stojącego przy szlaku, a innych pięciu poszło za nim na rabunek, pułkownik schwytać ich kazał i tuż na bramie dla przykładu i postrachu obwiesił. Patrząc na wisielców, rzekł do swej hałastry głosem tubalnym, a wesołym zarazem: w prawie jako byk stoi, fur, lastro, incendiarius, viarum depopulator et predo ubique capiatur et deteneatur. Złodziej, rozbójnik, podpalacz, łupieżca, grasujący po drogach i gwałciciel ma być wszędzie schwytany i zatrzymany. Formuła prawa, któremu podlegało wojsko swawolne. Nie chcę więc, braciszkowie, aby wam kat w oczy świecił, wolę uczynić to sam, gdyż rękę mam lżejszą. Gwałty czynić będziecie, gdy wódz wam rozkaże. Inaczej wara, tacy synowie, oczaj dusze, sobacze kichy.
W głosie pułkownika nagle drgać zaczęły nuty gniewu, które rychło we wściekłość przechodziły, a wtedy straszny był i groźny. Umilkło więc niesforne bractwo i spoglądając na powieszonych, głowiło się nad tym, jakby to snadniej i prędzej w karby się ująć i pojąć do sedna, co wolno, a czego nielza. Dziesiętnicy, widząc to, mruczeli po cichu: czuj duch, sobacze gnaty. Nie jeden to wtedy obejrzał się poza siebie, lecz odwrotu już nie było. Chyba na tę samą bramę, na stryk konopny. A tymczasem pan Jarosz udobruchał się, o gniewie zapomniał i pięknie zaśpiewał. Jedzieś ty, jadę ja, jedziemy oba, ja po własnej doli, ty we łzach powoli, hu ha ha. Tubalnym głosem wyrzucił pan Jarosz owe hucha, tak potężnie, że nad ogniskiem pląsający płomień chybotać i miotać się zaczął, niby wicher skrzydłami wionął na niego. Rozdział drugi. Narady szlachty litewsko-białoruskiej. W pałacu Wańkowiczów po odjeździe pułkownika Jarosza Hieronima Kleczkowskiego zebrało się rycerstwo litewskie i to, co z Białej Rusi przybyło umyślnie, aby ujrzeć i usłyszeć przesławnego Zagończyka. Pamiętała bowiem lubująca się w ludziach wojennych szlachta czyny pana pułkownika. On to, opowiadano sobie, służąc pod komendą znakomitego i umiłowanego na kresach wodza, hetmana koronnego Stanisława Żółkiewskiego, pod Kłuszynem w czerwcu ubiegłego roku sławą nieśmiertelną się okrył. O tej to ciężkiej potrzebie opowiadał pan Lew Sapieha zgromadzonym, łapczywie uchem każde słowo jego chwytającym rycerzom. Coraz bardziej kraśniejący i prychający od ogarniającego go wzruszenia, wielki kanclerz litewski mówił: wiem o tym od moich krewniaków, Stanisława Koniec Polskiego, Macieja Lubomirskiego i Jana Herburta, który w bitwie kłuszyńskiej z Moskalami Szujskiego i rajtarami Jakuba de la Gardie potykali się na życie swoje niepomni. Bo też, mości panowie, nasz hetman w 3000 szabel na 30-tysięczne wojsko nieprzyjacielskie spadł jak orzeł na stado pardw lub trznadli. Ćma niezliczona wrogów tam parła, a że strach było spojrzeć na nich względem liczby małej wojska naszego. Tam zacnie stawał pan Jarosz Kleczkowski. Dopada on z małym oddziałem straceńców lewego skrzydła, gdzie dowodził kniaź Iwan Boratyński. Popłoch szerzy i zamieszanie, aż przebija się cudem niepojętym do moskiewskiego wodza i głowę mu z karku znosi. Pobiegli Moskale, wołając: spas, przeczysta maci, ratuj nas! A Kleczkowskiego ludzie szach, mach, sieką, tną i obalają. Za nimi wpada w ukrop Mikołaj Struś. Za tym Firlej, książę Porycki i inni. Stąd wyszło zwycięstwo, po którym na polu pozostało 15 000 Moskali i 1000 szwedzkich drabantów, mości panowie. Po tej bitwie sławnej poddał Wałujew hetmanowi Żółkiewskiemu Morzajsk, Osipow, Rzow i Carowo. Bojarzy przeciwni Szujskim powstają. Szwedzi zaczynają precipitem fugese mandare uciekać na łeb na szyję.
Moskwicini tedy, uważajcie, mościwi panowie, krzyż całowali na wierność carowi Władysławowi Zygmuntowiczowi, naszemu królewiczowi.
Dziwi mnie ino, dlaczego Lisowski na Białej Rusi zaciągów nie robi, rzekł sędziwy Tyszkiewicz, patrząc bystro na kanclerza.
Dziwowałem się i ja, odrzekł pan Sapieha. Aż widzi mi się, w myśli hetmana Chodkiewicza przeniknąłem. Zważcie to, wasz mościowie, i że sprawy Rzeczpospolitej wikłają się, jako owa kądziel w ręku dziewki ospałej a durnej. Hetman Żółkiewski od multańskiej strony i Zaporoża musi baczne mieć oko na Gabriela Batorego, kniazia siedmiogrodzkiego, i na kozaków, których podjudzają ludzie Prokopa Lapunowa i sam hetman kozacki Zarudzki. Panu Aleksandrowi Gąsiewskiemu gorąco w kremlińskich teremach, a pan Jan Karol Chodkiewicz sprawy moskiewskie mocno popsute naprawiać musi. No i na inflanty zerkać, aby tam Szwed nowej pożogi wojennej nie rzucił. Stąd to, aby wilka z lasu tymczasem nie wywołać, pan Chodkiewicz na Białej Rusi i inflantach zaciągów zakazał ni michi kwidem widetur, podług mego zdania. Miarkujecie, wasz mościowie?
Być może, że w sedno utrafiliście, wasza dostojność, rzekł pan Wańkowicz. Bo to już słuchy chodzą, że pan Chodkiewicz indutias fecit zawarł umowę o zawieszeniu broni ze Szwedami, aby ręce mieć wolne na Rusi.
Wiem i hoc certum est.
To rzecz pewna, że zawieszenie broni już zostało podpisane.
Teraz wszystko od króla jego mości zależeć ma, odezwał się książę Janusz Radziwiłł.
Jak to rozumiecie, mości książę? Zapytał pan Lew Sapieha i po swojemu chytrze oczy przymknął.
Christ, mruknął książę, stronnicy nasi, kneś Fedor Mścisławski, Chworostynin i bojar Sołtyków mają uwięzić Wasyla Szujskiego z braćmi i powołać królewicza Władysława na tron kremliński, gdzie już podobno biją złote i srebrne pieniądze z imieniem cara Władysława. Pozostaje jeno Lapunow, który chce Ruś całą podnieść, najeźdźców wyrzenąć i na carstwo obrać swego z krwi i wiary. Szwedzi żądają, aby Moskwa uznała swym carem Gustawa Adolfa lub Karola Filipa. Pan Gąsiewski, pan starosta Uświadzki, Jan Piotr Sapieha, pan Lisowski i nareszcie wielkiego rozumu i męstwa pan hetman litewski z Prokopem Lapunowym radę sobie dadzą. Ino król powinien do Moskwy pośpieszyć.
A król tymczasem 20 miesięcy za bary się wodzi z Szeinem pod Smoleńskiem. Kurnikiem ten gród nazywając zdobył go dopiero przed 3 niedzielami. Siedzi tam teraz, zwleka i wszystkich zwodzi, wybuchnął pan Józef Niezabitowski.
Tak, przeciągnął książę Radziwiłł. Możemy przespać sprawę moskiewską takowym kunktatorstwem. Czyżby sprawdzić się miały pogardy pełne słowa Jana III Wazy, rodzica króla naszego?
Książę umilkł. Rad, że Sapieże, który wbrew woli hetmana Żółkiewskiego oblężenie Smoleńska królowi doradzał, rogów przytarł. Słuchająca szlachta wołać zaczęła.
Co powiedział o nas stary Waza?
Powiedział, że moc Polaków niedługa, mruknął Radziwiłł.
Zapadło milczenie.
Przerwał je spokojnym głosem sędziwy pan Ksawery Lis.
Nic to. Niedługa, ale mocna. Innym jej na 100 lat starczyłoby, nam na dzień zaledwie, nic to. I w jeden dzień odrobić siła można, waszmościowie.
Pan Jur Haraburda wąsiskami potrząsał i dorzucił: ot co!
Czy nie macie, panie lwie, jakich słuchów wiernych, co król zamyśla? Spytał szeptem książę Radziwiłł, pochylając się ku kanclerzowi.
Pan Sapieha zerknął w jego stronę i oko zmrużył.
Nie, odparł krótko. Tu i ówdzie przebąkują, że król chce sam na stolcu moskiewskim zasiąść, że nie ufa królewiczowi, który wiary katolickiej bronić cum fervore z zacięciem nie potrafi, ad majorem gloriam dla większej chwały ojców jezuitów.
Nic nie wiem, odciął kanclerz.
Dziwne to, ciągnął książę, niby nie czując oziębłych odpowiedzi pana Sapiechy. Dziwne zaiste. Czyżby król Zygmunt nie rozumiał, że car moskiewski winien wiarę przyjąć grecką, bo inaczej nic z tego? Tam ta wiara w sercu siedzi, nie w głowie, jak rzymski katechizm u ojców jezuitów.
Heretyk, pomyślał kanclerz, lecz słowa tego nie wyrzekł.
Sapnął tylko i powtórzył: nic nie wiem. Ja na przeszpiegi do obozu smoleńskiego nie jeżdżę.
Ja też nie, zaśmiał się Radziwiłł. Nierad mi byłby król jegomość i ksiądz Piotr Skarga, który ponoć dwór opuszcza na zawsze. Ha, ha, miarkuję tylko z tego, co słyszę.
Moja rzecz mości książę nie miarkować za króla, ino kanclerzyć na Litwie, wybuchnął pan Sapieha.
Ba, ba, pięknie żeś się wyraził, wasza dostojność, odparł książę Janusz i skinąwszy na przechodzącego dworzanina pod pozorem wydania rozkazów, oddalił się.
Heretyk, znowu pomyślał pan Lew. Po uszy będzie siedział w piekle i skwierczał na ogniu jak półgęsek na patelni. Cielencjum ciapcium do 100 piorunów gwałtownych.
Tymczasem szlachta obstąpiła pana Ksawerego Lisa.
Ależ wać pan sypnął tymi 500 koni, wołano.
Ha, odparł starzec, szczerość przemawiała ustami rycerza. Zrozumiałem, że trza dać ludzi, to i dałem. Też, skoro do tej sprawy ręce przykładają Żółkiewski i Chodkiewicz, tedy, mości panowie, sprawa owa musi być czysta i na zdrowie ojczyzny. No to i dałem Lisów i Osendowskich i pan Haraburda dał.
Wysoki, chudy szlachcic wąsiskami potrząsnął i mruknął: ot co.
Alias sepe dixi, zresztą często mówiłem, że owe harce pana wojewody Zebrzydowskiego oraz zawierucha wojenna na inflantach do cna w głowie przewróciła młodzi naszej, ciągnął dalej siwy pan Ksawery. Nie lza inaczej, ino ujście dać owym voluptatibus bellicosis,
wojowniczym namiętnościom,
gdyż inaczej źle być może.
Widocznie i inni poważni, leciwi panowie takież myśli mieli i troskę, bo głowy pospuszczali i mruczeli.
Oj tak, święte słowa waszmości, panie Ksawery Dobrodzieju.
Pan Jan Haraburda zaś potoczył wzrokiem zawadiackim po otaczającej ich szlachcie i spytał:
cóżeście obstąpili tak pana Ksawerego niczym Żydzi haje? Ot co!
Rozmowa przeszła na rzeczy inne. Rozprawiano o tym, czy ów Dymitr, car, był zabity, czy nie, czy było 2 Dymitrów, czy 1, czy byli oni prawdziwymi carewiczami, czy oszustami. Opowiadano sobie wzajemnie o przewagach pana Aleksandra Józefa Lisowskiego i odwadze jego straceńców, wśród których było już sporo znajomych rycerzy z różnych końców Rzeczpospolitej ściągających pod jego znak. Pan Stanisław Kułakowski przypomniał sobie czasy, gdy wśród srogiej zimy w roku 1604 bił się ze Szwedami pod Dorpatem, służąc w rocie huzarskiej Szczęsnego Niewiarowskiego. Wiecie, waszmościowie, mówił pan Kułakowski, że w tejże rocie służył pan Aleksander Lisowski? Gadać nie lubił. Na hulankach naszych żołnierskich nie bywał, a jednak komenda sama mu w ręce szła. Już pod Kirchholmem prowadził husarzy na rajtarów księcia Luneburskiego i na cztery wiatry rozpędził, na suchy liść, na otręby. Sam zaś w pojedynkę usiekł onego księcia. Wtedy to, tak suponuję, pan Chodkiewicz oczy swoje ku Lisowskiemu zwrócił, a teraz, gdy przyszła potrzeba mieć kawalera z fantazją, powołał do siebie i polecił Ruś Labe Factare wstrząsnąć posadami. Nie inaczej. Dobrze to wać pan sobie wykoncypował, zgodził się pan Lew Sapieha. Podszedł właśnie do rozmawiających, wysapawszy cały gniew przeciwko księciu Radziwiłłowi, którego za szkodnika i buntownika w owe czasy miał. Słyszałem ja, mówił dalej kanclerz, że pan Lisowski chce na jakąś nową modłę lekką jazdę przysposobić do szybkich pochodów, podjazdów i zagonów. Magna pars, duża część tego zamierzenia była w orędziu, które pułkownik odczytał. Taka jazda, modo kozaków dońskich lubo zgoła Tatarów, dobrą może się okazać w wojnie z ciężką rajtarią szwedzką oraz piechotą moskiewską. Niech to kule biją. Hetman Chodkiewicz wie, co i z kim robi. Est modus in omnibus rebus. Jest sposób na wszystko. Z ławy podniósł się młody księżyna, świeżo upieczony wikary kolegiacki z Witebska, przybyły do Wilna razem z Lisami i panem Haraburdą. Był to ksiądz Wojciech Dębołęcki, franciszkanin. Podniósł oczy ku niebu i rzekł śpiewnym głosem niewinnego młodzieniaszka: Albo lapillo diem eam nolo. Uważam za szczęśliwy dzień, że na własne oczy ujrzałem sławnego Lisowczyka. Odbędę wikariat przepisany i prosić będę swoje władze przełożone, aby na kapelana do wojska Lisowskiego odesłano mnie. Nie zdzierżysz z takimi wilkołakami, ojczaszku, zaśmiał się pan Kułakowski. Deo juvante, z Bożą pomocą, zdzierżę, odparł księżyna słodkim głosem. A gdybym zginął, powiedziałbym umierając Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen domini benedictum. Bóg dał, Bóg odjął, niech imię Boże będzie błogosławione. Tak się też, sine dubio, bez wątpienia, ojczulku, przydarzy w krótkim czasie, zawołał znowu dziarski pan Kułakowski. Nie dla zakonnika, chówce Lisowskiego. A taki pójdę tam, z uporem w słodkim głosie rzekł ksiądz Dębołęcki. Jeżeli wytrwam, wtedy opiszę, com widział de omni rescribili et quibus dam aliis. O wszystkich rzeczach znanych i o wielu innych. Wniesiono w tej chwili kubki z miodem, więc szlachta zostawiła franciszkanina w spokoju i ku hajdukom trzymającym tace pociągnęła. Rozległo się dzwonienie i brzęk kubków i szklanic. Wiwaty, ucieszne dla ucha rycerskiej braci bulgotanie miodu, nalewanego z gąsiorków omszałych i głośne parskanie pijących. Tymczasem pan Wańkowicz słuchał swego marszałka, odczytującego mu jakieś pismo. Wreszcie gospodarz klasnął w dłonie i krzyknął – Waszmościowie! Otrzymałem dwie ważne nowiny.
Prosimy, prosimy! Wołali goście, otaczając gwarnym kołem gospodarza. Pan Wańkowicz głośno odchrząknął i rzekł:
Bojarowie moskiewscy proszą najmiłościwszego pana naszego króla Zygmunta o rychłe wysłanie syna na Moskwę i zapowiadają wydanie uwięzionych szujskich. Król Jegomość zjedzie do Wilna, aby cara Wasyla i jego braci oglądać.
No to koniec wojnie, wołano.
Nie myślę, odparł pan Wańkowicz, bo oto mój konfident pisze, że na Rusi wzmożyły się znacznie siły tych, którzy królewicza Władysława nie chcą na carstwo powołać i cały lud burzą, oręż rozdają, drużyny tworzą. Wojna, waszmościowie, na inne szlaki wyjdzie. Będzie to wielka wojna.
Cisza zaległa dokoła. Twarze spochmurniały. Nie był to jednak lęk, ino troska. Starzy wojownicy dobrze pojmowali, że wojna musiała być długa, a ciężka i niepewna. Nie obawiali się wodzów i drużyn moskiewskich, chociażby najliczniejszych. Zwątpienie zakradało się do serc, gdy przypominano sobie stepy niezmierzone, śniegiem okryte, bory ciemne, uroczyska ponure Rusi dzikiej, potwornej, bez dróg, bez kresów. Myśli całego towarzystwa wyraził pan kanclerz Litewski, powiedziawszy: tak, ciężka ma być ta wojna i zwodnicza, lecz pojmuje to hetman Chodkiewicz i przez pana Lisowskiego potrzebne dla takiej imprezy wojsko tworzy. Młody zakonnik, ksiądz Wojciech Dębołęcki, mowę pana Sapiechy zakończył natchnionymi słowy:
Et nunc reges intelligite, erudimini qui judicatis terram.
Zrozumcie teraz, królowie, nauczcie się wy, którzy decydujecie o losach ziemi. Księżyna oczy wzniósł i cicho szeptał modlitwę. Wszyscy wyczuli proroctwo w słowach księdza o słodkim głosie młodzieńczym, bo i były one prorocze. W owym czasie bowiem ważyły się sprawy stanowiące o losach ziemi polskiej i ruskiej. Czy miały one pozostać jak dwie siostry słowiańskie, od wspólnej macierzy pochodzące, czy jak bracia, niezgodni w najkrwawszych sporach trwać przez wieki całe, nie pomni na to, aby braterska miłość zakwitła pomiędzy nimi i aby oba narody jednym dla wspólnego dobra tchnęły duchem. Lecz ksiądz Dębołęcki, po modlitwie uspokojony, z ogniem w niewinnych oczach spojrzał dokoła i rzekł z mocą: Percussit Saul mille, et David decem milia. Zabił Saul 1000, a David 10 000. Słowom tym odpowiedział krzyk rozpaczliwy. Wszyscy się obejrzeli. Do kolan sędziwego pana Ksawerego Lisa przywarło młode chłopie, może lat 13 lub niewiele więcej liczące. Przyciskał się twarzą do nóg starca i ze łzami powtarzał: Dziadziu, dziadziu, puść mnie z Lisowskim, puść mnie z Lisowskim. Siwy pan Lis podniósł pacholę i surowo patrzył mu w oczy załzawione. Nie moja o tym wola stanowi, rzekł po chwili. Ojca i matki pytaj. Proś, acz młody jeszcze jesteś nad miarę. Dzieciuch, nie rycerz.
Dziadziu, woła pachole, gdy się ty za mną wstawisz, rodziciele bronić mi nie będą. Dzieciuch ze mnie, bo dzieciuch. Ino moc mam, jak na męża przystało. Patrzcie, wasz mościowie!
Chłopak zerwał się na równe nogi, błagającym wzrokiem spoglądał na wszystkich, szperając palcami za pasem. Wygrzebał wreszcie srebrnego talara, zgiął go w dłoni, a później rozdarł jak szmatę.
Osiłek z pacholika, niech go kule biją, wołała ucieszona i rozbawiona szlachta.
A chłopak tymczasem porwał za koniec wolnej ławy, uniósł ją jak piórko i machnął, aż wiatr dąć zaczął w komnacie i poruszać wąsy, czuby, rękawy żupanów i poły deli.
Ho, ho, ryczała szlachta, takiemu to i sam pan Lisowski rad będzie.
Pobudzony tymi pochwałami chłopak już wyciągał szablę, lecz pan Ksawery rzekł: cichaj, wnuczku, o tym mowa będzie w domu. Pan Jur Haraburda klepnął chłopca po ramieniu i dodał: ot, co? Nie machaj łapskami niby wiatrak, Marcinku, bo nie przystoi w tak zacnym domu i kompanii. Ot, co?
Mam siłę w garści, to mam i rację, odciął się Marcinek. Masz ty rację, a świnia też, ot, co?
Ze śmiechem odpowiedział mu pan Jur. Pan Wańkowicz znowu zabrał głos.
Piszą do mnie z Łęczyckiej ziemi, że i tam Lisowski zaciąg robi. Przybył do niego rotmistrz, pan Walenty Rogawski, co herbem Rola się pieczętuje. A i tam siła ludzi do niego się sypnęła. Lisowie i Osendowscy znad Bzury poszli. Raczyńscy, Konarzewscy i inni. Czy aby nie za dużo ludzi nam zabiera hetman Chodkiewicz, wasz mościowie? Bo anuż nowa wojna ze Szwedem wybuchnie, co wtedy?
Uśmiechnął się na te słowa pan Lew Sapieha i rzekł: szabel nie zabraknie w Rzeczpospolitej ani ochoty.
Nie zaprzeczycie też, wasz mościowie, że wojny sercem stoją, nie jeno orężem, he?
A ktemuż tam nad tymi sprawami baczenie pilne ma mój druh serdeczny i kombatant wojewoda Łęczycki, pan Adam Sędziwój Czarnkowski. Ten ci wszystko obmyśli, obmierzy i via legibus regulata pokieruje
drogą prawną. Na to odezwanie się miłowanego powszechnie kanclerza radość wstąpiła w serca braci szlachty.
Ten i ów huknął na cały głos: wiwat! Inni zaś trzaskać zaczęli szablami i oczami błyskać, mrucząc groźnie: jako żywo nie zbraknie garści zbrojnych w Rzeczpospolitej, póki my żyjemy.
Uczony, elokwentny mniszek ksiądz Wojciech Dębołęcki oczy ku niebu zwrócił i cicho rzekł: dulce et decorum est pro patria mori. Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę. Obyż tak wszyscy myśleli, lecz gorze nam są ludzie innego ducha. Qui aures habent et non audiunt, którzy mają uszy, a nie słyszą. Do kogo ten śmieszny klecha pachole niemal pije? Pomyślał pan Lew Sapieha, bystro patrząc na franciszkanina. W tej chwili stanęła przed wzrokiem kanclerza wyniosła postać Janusza Radziwiła i przypomniały mu się jego słowa zwątpienia pełnej złośliwości.
Heretyk, buntownik, zmiennik! Wyrwał się Sapieże gorący, namiętny szept.
Co wasza dostojność mówi?
Spytał stojący przy nim mocno podchmielony pan Kalasanty Chłasko, stronnik Radziwiłłowy.
Powiadam, że wać pan winolentus.
Pijany, jesteś zbytnio.
Ha, ha, zaśmiał się pan Chłasko. Brzuch, nie zwierciadło, co się zjadło i wypiło, to przepadło. Oj tak, w mig odciął kanclerz. Za twoim brzuchem nosa nie widać, mości Chłasko.